Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent Andrzej Duda desygnował na premiera dotychczasowego szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
Prezydent powierzył premierowi misję stworzenia nowego rządu Zjednoczonej Prawicy. Rząd będzie liczył 20 resortów. Powstaną nowe ministerstwa, m.in. nadzoru właścicielskiego czy zarządzania funduszami. Zlikwidowane zostaną natomiast ministerstwa energii, przedsiębiorczości i technologii oraz inwestycji i rozwoju.
Prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że nowy rząd będzie działał sprawnie.
Mam absolutne przekonanie po rozmowach z panem, jak również znając kandydatów na ministrów już wstępnie zarysowanych, że jest to praktycznie rzecz biorąc gwarancja tego, że ten rząd będzie działał sprawnie. No nie mam także wątpliwości, że będzie bardzo szybko sformułowany i że pan premier już wkrótce rozpocznie normalną pracę razem z całym swoim gabinetem. Bardzo serdecznie tego gratuluję i mam nadzieję na dalszą współpracę z pożytkiem dla Rzeczypospolitej, a przede wszystkim z pożytkiem dla naszych obywateli.
Premier Mateusz Morawiecki podziękował prezydentowi za okazane zaufanie i możliwość kontynuacji misji podnoszenia standardu życia Polaków.
Świat i Polska w szczególności stoi niewątpliwie przed ogromnymi wyzwaniami. Pytań jest bardzo wiele, ale mam głęboką nadzieję, że we współpracy z panem prezydentem będziemy potrafili znajdować również odpowiednie odpowiedzi na te wyzwania, które są przed nami. I że te pierwsze 4 lata, można powiedzieć, będą swojego rodzaju rozbiegiem, a te kolejne 4 lata będą skokiem rozwojowym, będą skokiem, który pokaże Polakom, że ten wymarzony przez Polaków standard życia na poziomie europejskim jest coraz bliżej. Raz jeszcze dziękuję za okazane zaufanie.
Uroczystość powołania nowego rządu odbędzie się w piątek w Pałacu Prezydenckim. Exposé premier ma wygłosić w Sejmie prawdopodobnie we wtorek lub środę.
Nie milkną echa głosowania w sprawie wyboru szefa Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Funkcja przypadła poseł Lewicy Razem Magdalenie Biejat.
Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Magdalena Biejat z Lewicy Razem została wybrana na szefową Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To efekt wcześniejszych ustaleń opozycji z partią rządzącą. Jej kandydaturę poparło 25 posłów. Przeciw było 3, a 4 wstrzymało się od głosu. Biejat poparła część posłów Prawa i Sprawiedliwości. Kontrkandydatem był Grzegorz Braun z Konfederacji. Teraz pojawia się wiele pytań co do tego, co wywodząca się z Lewicy przewodnicząca oznacza dla prac komisji. Poseł Jan Dziedziczak zaznacza, że obsada komisji posłem Lewicy to wynik parytetów. Jak zapewnia większość, wciąż ma tam Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo wiele komisji zostało przekazanych opozycji. Wynika to z parytetów, wynika to z mnogości klubów opozycyjnych. Przykładowo komisja, którą kierowałem, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, bardzo ważna komisja, została także oddana opozycji, Komisja Łączności z Polakami za granicą i także Komisja Rodziny trafiła w ręce opozycji, w tym wypadku do klubu Lewicy. Bardzo żałuję, że akurat Lewica wystawiła osobę mało koncyliacyjną, lewacką, to by źle wróży dalszej współpracy, ale pamiętajmy, w tej komisji cały czas większość ma Prawo i Sprawiedliwość i to od naszego klubu będzie zależało, co ta komisja będzie przyjmować.
W Komisji Polityki Społecznej i Rodziny znajduje się obywatelski projekt Zatrzymaj Aborcję, popierany przez Konferencję Episkopatu Polski. Nowo wybrana przewodnicząca Magdalena Biejat popiera tak zwaną aborcję do 12 tygodnia życia dziecka. Opowiada się także za finansowaniem in vitro ze środków publicznych, a także za zniesieniem klauzuli sumienia dla lekarzy i pielęgniarek. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Będziemy obstawać przy tym, żeby projekt ustawy w sprawie zniesienia 30-krotności składki ZUS został uchwalony, powiedział zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.
Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę z tego, że w Zjednoczonej Prawicy jest różnica zdań w tej sprawie. Do Sejmu trafił w środę projekt PiS-u zakładający likwidację od 2020 roku górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tak zwanej 30-krotności ZUS.
Nie zostało stwierdzone, że tego projektu nie będzie. Był on przedmiotem rozmów wielokrotnie, więc dla naszych koalicjantów również nie powinno być to zaskoczeniem. To raczej dla nas jest, może nie zaskoczeniem, ale w pewien sposób niezrozumiałe przywiązanie do regresywnego de facto systemu podatkowego, bo tym jest ten 30-krotność w obecnej sytuacji. No, my będziemy obstawać przy tym, żeby ten projekt został uchwalony. Jesteśmy ze sobą w kontakcie jako Zjednoczona Prawica, tak jak mówię, już wielokrotnie ten temat był podnoszony. Zdajemy sobie też sprawę, że jest tutaj różnica zdań między nami, ale będziemy rozmawiać.
Mówił zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Projekt ustawy w sprawie zniesienia 30-krotności składki ZUS był wielokrotnie krytykowany przez Porozumienie Jarosława Gowina. Przedstawiciel formacji zapowiedział, że ugrupowanie nie poprze tego projektu.
Zarobki wyższe niż 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia osiąga około 370 tysięcy osób. Według autorów projektu ma to przynieść dodatkowe 7 miliardów 100 milionów złotych.
Chcemy, by Polska stawała się krajem coraz lepszym, sprawiedliwszym, gdzie ludziom żyje się lepiej, gdzie jest praca, niskie bezrobocie i godna płaca, powiedział w Kazimierzy Wielkiej w województwie świętokrzyskim Andrzej Duda. Prezydent spotkał się tam z mieszkańcami.
W swoim wystąpieniu podkreślał, że obecne władze podchodzą z dużą rozwagą i spokojem do kwestii wzrostu wynagrodzeń Polaków. Prezydent zwrócił też uwagę, że niektórzy straszą ludzi, że wynagrodzenia będą podwyższane w nieodpowiedzialny sposób, co spowoduje, że ludzie stracą pracę. To będzie realizowane odpowiedzialnie, uspokajał Andrzej Duda.
Prezydent mówił też, że liczy na to, że nowy rząd będzie kontynuował dobre zmiany, które następują w Polsce i następowały przez ostatnie 4 lata. Andrzej Duda podkreślił, że wierzy, iż dzięki mądrej polityce podatkowej poprawi się byt zwykłych ludzi.
Mogę Państwu obiecać, że takie działania, które służą poprawie bytu zwykłych ludzi i służą poprawie funkcjonowania Rzeczypospolitej, jej organów, rozwojowi infrastrukturalnemu, właśnie takich miejsc, które do tej pory były zaniedbane, którym dawano mniejsze szanse, to właśnie te miejsca będą cały czas teraz szczególnie wspierane, bo to jest właśnie polityka zrównoważonego, równego rozwoju.
Prezydent Andrzej Duda obok spotkania z mieszkańcami Kazimierzy Wielkiej w województwie świętokrzyskim odbył w czwartek także spotkanie z mieszkańcami Proszowic w Małopolsce.
W Warszawie odbył się w czwartek Wieczór dla Sprawiedliwych, organizowany przez Fundację From the Depths, której prezesem jest Johnny Daniels.
Fundacja uhonorowała sprawiedliwych wśród narodów świata, osoby różnych narodowości, które ratowały Żydów. Wydarzenie było też okazją do świętowania setnych urodzin Józefa Walaszczyka, najstarszego żyjącego Polaka ratującego Żydów, sprawiedliwego wśród narodów świata, który ocalił 54 Żydów w czasie Holokaustu.
Na uroczystości obecni byli sprawiedliwi z Polski, Białorusi i Albanii.
W Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w miejscu piastowym po raz kolejny odbyły się warsztaty edukacyjne z cyklu Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media.
Poprowadzili je pracownicy Radia Maryja oraz Telewizji Trwam. Swoją wiedzą z uczestnikami dzielili się także wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Ksiądz Paweł Wojakiewicz, wicedyrektor Michalickiego Zespołu Szkół, wskazuje, że kierownictwu zależy na tym, by uczniowie potrafili właściwie oceniać, co dzieje się w społeczeństwie.
I między innymi właśnie warsztaty medialne doskonale potrafią tą przestrzeń obrazować, czy potrafią też pokazać, jak należy oceniać pewne sytuacje, pewne wydarzenia. Warsztaty medialne, które odbywają się już po raz kolejny w naszej szkole, oprócz doskonałej prezentacji strony technicznej zaplecza medialnego, pokazują coś bardzo ważnego, a więc właśnie tą treść, którą często osoby, które właśnie przekazują przez media, chcą nadać tym różnym rzeczom technicznym. I młodzież się uczy, jak należy odróżniać manipulacje od prawdziwych informacji, ale też pokazują, jak należy w ogóle kształtować swoją opinię, jak należy oceniać to, co się dzieje w przestrzeni publicznej.
Warsztaty Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media są organizowane dzięki m.in. środkom pochodzącym z 1% podatku dochodowego przeznaczonych na Fundację Nasza Przyszłość. Zajęcia odbywają się cyklicznie i są prowadzone na terenie całego kraju.
Parlament Europejski przyjął w Brukseli rezolucję krytykującą Polskę za projekt ustawy dotyczący edukacji seksualnej. Więcej na ten temat w relacji Dawida Nachajowskiego.
Parlament Europejski przyjął wspólny projekt rezolucji w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce, który nie spodobał się m.in. polskiej delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Europarlamencie. Polscy posłowie EKR chcieli m.in., aby w tej instytucji wybrzmiał zapis, że Europarlament ma na uwadze, że rodzice jako główni opiekunowie powinni odgrywać zasadniczą rolę w wychowaniu dzieci, również w dziedzinie ich seksualności, oraz że w związku z tym nie należy im narzucać edukacji w tej dziedzinie. Tak się nie stało. Parlament odrzucił m.in. ten zapis, zachęcając przy tym wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia w szkołach kompleksowej, dostosowanej do wieku, edukacji seksualnej. Przyjęty dokument krytykuje europoseł Bogdan Rzońca.
Totalny błąd polityków Platformy, Lewicy, którzy to zagłosowali za tą rezolucją. My jako Prawo i Sprawiedliwość uważamy, że mamy dobry system edukacyjny, że dzieci są właściwie nauczane i nie odbieramy i nie będziemy pozwalać na to, żeby odbierać rodzicom prawo wychowywania dzieci wedle życzeń rodziny, mamy, taty, babci czy dziadka. To byłaby zbrodnia na młodym człowieku, gdybyśmy dopuścili do tego, co już dzieje się w Niemczech, gdzie 4-5-letnie dzieci są uczone masturbacji, gdzie mówi się o związkach seksualnych między zwierzętami a ludźmi. To jest barbarzyństwo XXI wieku.
Wielu europosłów skrytykowało też dzisiaj zapis, gdzie Europarlament wezwał Radę do zajęcia się zarzutami dotyczącymi, jak zapisano w rezolucji, naruszania praw podstawowych w Polsce w kontekście obecnych wysłuchań w sprawie sytuacji w naszym kraju zgodnie z artykułem 7 Traktatu z Lizbony. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Nie ma jednomyślności w przyjęciu dokumentu końcowego ze szczytu ONZ w Nairobi, który nachalnie forsuje ideologię gender i postulaty środowisk LGBT.
Wnioski, w tym postulat uznania tak zwanej aborcji za prawo człowieka, zaprezentowano na zakończenie spotkania w Afryce. Podpis deklarowało kilkadziesiąt państw, w tym m.in. kraje skandynawskie.
Sprzeciw wobec skandalicznych konkluzji i samej organizacji szczytu wspólnie wyraziły rząd USA oraz 10 krajów. Od wydarzenia odciął się sam gospodarz, kenijski rząd. Mocny głos krytyki wobec poszczególnych postulatów popłynął też ze strony Instytutu Ordo Iuris i innych organizacji.
Przez kilka dni podczas paneli dyskusyjnych otwarcie forsowano skrajną lewicową ideologię, relacjonuje z Nairobi mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.
Słyszeliśmy, że, cytując, seks ma być środkiem, instrumentem zrewolucjonizowania edukacji, a edukacja seksualna jest metodą walki z rzeczywistością, która nas otacza. Na innym spotkaniu porównywano działalność wspólnot chrześcijańskich w Afryce do innych plag, takich jak gwałty na nieletnich czy przymusowe małżeństwa dzieci, zrównując całkowicie ze sobą wszystkie te zjawiska. Dzisiaj z kolei cały panel, oficjalnie organizatorzy ONZ poświęcili zwalczanie organizacji pro-life i pro-family. Był tam wymieniany single Ordo Iuris, One of Us. Była też oczywiście mowa o niebezpiecznym kościele katolickim, który stoi za oporem przeciwko ideologii gender. Jeżeli chodzi o poglądy organizatorów i większości dopuszczonych do szczytu organizacji, są całkowicie jednolite. I stąd tak ważny jest ten głos sprzeciwu.
Szczyt w Nairobi zwołano w trybie pilnym, a wnioski, nad którymi pracowała m.in. największa organizacja proaborcyjna na świecie, podano jeszcze przed jego rozpoczęciem.
Formuła spotkania nie przewiduje głosowania nad dokumentem końcowym. Jest on bez dyskusji obwieszczany. Złożenie podpisu na dokumencie nie jest obowiązkowe, a decyzje ze szczytu nie są wiążące dla prawa międzynarodowego, gdyż nie było jednomyślności. Dzięki temu konkluzje nie mogą być też oficjalnie uznane za standardy ONZ.
Izrael i Palestyna wstrzymały dwudniową wymianę ognia. Izraelska armia poinformowała w czwartek, że zakończyła się operacja militarna w Strefie Gazy. Wcześniej organizacja bojowa Palestyński Islamski Dżihad ogłosiła zawieszenie broni.
We wtorek izraelskie siły zabiły w precyzyjnym ataku lotniczym w Strefie Gazy jednego z czołowych dowódców Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, Baha Abu al-Atte.
Spotkało się to z natychmiastową odpowiedzią bojowników, którzy wystrzelili w kierunku Izraela serię rakiet. Rannych zostało 17 Izraelczyków.
Izrael z kolei przeprowadził dziesiątki nalotów, zabijając co najmniej 34 Palestyńczyków. Co najmniej 60 osób zostało rannych. Politolog dr Tomasz Teluk wskazuje, że wymiana ognia pomiędzy Palestyną a Izraelem nie jest czymś nadzwyczajnym.
Ten konflikt trwa od powstania państwa Izrael i napięcie między społecznością arabską a ekspansywną społecznością żydowską jest niezmienne i opiera się tylko na dużej sile militarnej Izraela. Także tego typu sytuacja jest zupełnie czymś normalnym w kraju, gdzie de facto trwa wojna domowa. Tylko to napięcie jest zdeterminowane tym, co się aktualnie dzieje. Wiadomo, że zabójstwo ważnego islamskiego bojownika wywołuje falę agresji, falę odpowiedzi zbrojnej.
Izrael zapowiedział już, że będzie kontynuował politykę tak zwanej selektywnej eliminacji, w tym atakowania bojowników w Strefie Gazy.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.